Wydawnictwo Edipress Książki oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Beaty Lewandowskiej-Kaftan pod tytułem Zanzibar, Wyspa Skarbów, opowieści ze świata Suahili. Czyta Aleksandra Justa. Beata Lewandowska-Kaftan. Zanzibar, Wyspa Skarbów, opowieści ze świata Suahili. Dla Rajaba Kongwa, mojego zanzibarskiego brata, i dla Aiszy Mohamed, mojej zanzibarskiej siostry, którzy szeroko otworzyli przede mną swoje serca i drzwi do świata Suahili. Obiecaj, że wrócisz, zaszumiał ocean, gdy okręt królowej Saby kierował się już ku brzegom. Wrócę, obiecała królowa i wrzuciła do wody naszyjnik z pereł. To za mało za łaskawość moich fal i przychylność wiatru. Ocean zaszumiał mocniej. Królowa uśmiechnęła się i cisnęła w falę szkatułę pełną klejnotów. Skrzynia uderzyła o dno. Otworzyła się, a ze skarbów królowej powstały wyspy archipelagu Zanzibar. Przypominam sobie tę legendę za każdym razem, gdy samolot obniża lot przed lądowaniem w Stone Town. I za każdym razem niecierpliwie wypatruję wyspy wyłaniającej się z błękitnego bezmiaru. Nie ja jedna. Tak, tę samą chwilę opisał w Hebanie Ryszard Kapuściński. Zanzibar, biała, kamienna, kunsztownie rzeźbiona brosza starego arabskiego miasta, a dalej lasy palmy kokosowej, olbrzymie, rozgałęzione drzewa goździkowe i pola kukurydzy, kassawy, a to wszystko obramowane świecącym piaskiem plaż z wyżłobieniami seledynowych zatok, w których kołyszą się flotylle łódek rybackich. Za każdym razem zaczyna się od zachwytu. Szeroko otwarte oczy chłoną krajobrazy utkane z fal, piasku, chmur i słońca. Intensywne kolory kobiecych kang łopoczą na wietrze, aż po horyzont ciągną się niemożliwe odcienie błękitu, turkusu, szmaragdu. Uszy to pieści, papierowy stukot palmowych liści, głos muezina i pieśń Taarab, to drażni zgiełkliwy chaos uliczek nawoływania rybaków i głośne targi handlarzy. Nos zanurza się w tysiącu zapachów, tak innych od wszystkiego, co zna. W mieszaninie świątynnej słodyczy kadzideł, kuszących zmysły olejków, dojrzałych ananasów, smrodzie rybich odpadków i odurzającym zapachu jaśminu, róży i langi-langi. Skóra z rozkoszą poddaje się ciepłym podmuchom wilgotnego, słonego wiatru, a stopy, wreszcie wolne i nagie, nurzają się to w bieli, to w błękicie. I jeszcze boski, aż nadto smak pierwszego mango, rozgrzanego słońcem, którego nie da się zapomnieć ani z niczym porównać. Spływający po brodzie sok. W porę niezlizany kapie bezkarnie na ręce i stopy. Niech kapie, zaraz spłucze go kolejna turkusowa fala, zaraz wysuszy go wielkie złote słońce, wiszące hen wysoko nad głową. Tak wysoko, że nie daje się cienia, tylko malutkie plamki zmniejszonych do granic możliwości ludzi i przedmiotów. Zachwyt to apetyt, więc szukasz kolejnych smaków, woni, dźwięków, widoków, sycisz nimi zmysły, zachłannie, łapczywie, bez wytchnienia. Aż poczujesz, że dość, że pierwszy głód tego świata, tak innego i niezwykłego, zaspokojony. A wtedy już wolniej, uważniej, smakujesz, zauważasz, zaczynasz rozróżniać. Czarna jak smoła kawa w maleńkiej czarce przywodzi na myśl berberyjski namiot, w którym wieczni wędrowcy schronili się gdzieś wśród piasków arabskiej pustyni. Ale przecież wyraźnie czujesz także zaczepny smak kardamonu, który przywędrował hen z dalekiej Azji, aż z wysp korzennych. W wąskich uliczkach mijają się afrykańskie kangi w wysyconych słońcem barwach z czarnymi bui-bui i chustami zawiązanymi ciasno przy twarzy na muzułmańską modłę. Mężczyźni w długich białych kanzu śpieszą do meczetu, inni w spodniach, piłkarskich t-shirtach i czapkach zawadiacko naciągniętych daszkiem do tyłu śmigają na skuterach między ręcznymi wózkami tragarzy. Watoto kwenda Dyambani. Matka woła dzieci do domu tak samo jak w środku wioski na afrykańskiej sawannie. Telatini, arobaini, hamsini. Kupiec odlicza na bazarze tak samo jak w Omanie czy Jemenie i skwapliwie przekłada z ręki do ręki metalowe krążki. Pieśniarka ubrana w hojnie haftowaną złotem suknię, niczym z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, śpiewa ekstatycznie i składa skrzyżowane dłonie na sercu. Muzycy mocno wybijają dłońmi rytm na bębnach krytych kozią skórą i szarpią struny perskiej liry kanun. Smuszka kadzidlanego zapachu prowadzi do sklepiku pełnego olejków, maleńkich buteleczek z perfumami, słoiczków z Oudi. Tuż obok w następnych drzwiach na tacach piętrzą się krążki chapati i kulki kaczori, które z uśmiechem podaje klientom dziewczyna w hinduskim sari. Napotkane twarze witają wesołym Jumbo, uprzejmym Habari albo pełnym szacunku Shikamu. Twarze ciemne jak heban i złociste jak skóra chleba, pociągłe i okrągłe, o ustach wąskich albo pełnych i wydatnych, o oczach wyciętych w kształt migdałów albo dużych i krągłych, niczym kulki szoki-szoki. I pojawia się zadziwienie. To tak, jak gdyby podróżować przez pół świata, jednocześnie przez Afrykę, Indie, Arabię, daleką Azję, starą Persję. A przecież zaledwie krążysz po uliczkach starego, kamiennego Stone Town. Zaledwie wędrujesz białymi plażami wzdłuż rybackich wsi nad oceanem. Skąd to pomieszanie? Gdzie właściwie jesteś? Dobry los, ciekawość, przyjaciele, cokolwiek cię tu przywiodło, trafiłeś do raju. Jak przed wiekami żeglarze i kupcy, których łodzi i statki niesione monsunem trafiały tu, na wschodnie wybrzeża Afryki z Arabii, Indii, Persji, Indonezji czy Chin. Jak potem żądza zysku przygnała tu Portugalczyków. Tu, gdzie z początku nieśmiało stawiali stopy na gościnnych brzegach krainy Zandż, krainy czarnych ludzi. Ciekawi jej mieszkańców, ziemi i jej darów, wymieniali pozdrowienia, towary, potrawy. Afrykanie byli równie zaciekawieni, więc przybysze zostawali, osiadali, płodzili dzieci i mieszali krew. Razem tworzyli nowy świat, nowy język, nową kulturę. Inną niż te, w których sami wyrośli, zgodnie łączącą to, co afrykańskie, arabskie, hinduskie, perskie, w jedno. Nowe. Powstała jedyna w swoim rodzaju kultura Suahili, kosmopolityczna i otwarta, bo zrodzona z wielu tradycji. Bogata i różnorodna. Afryka dała jej witalność, rytmy, obrzędy i moc trwania. Arabia – islam, poezję i żeglarski kunszt. Indie i daleka Azja – przyprawy i zmysł handlu. Persja – muzykę i bogactwo wzorów. Wymieszały się smaki, zapachy, stroje, zwyczaje, wierzenia i języki. I powstał kulturowy klejnot, jedyny, niepowtarzalny, niczym te ze szkatuły królowej Saby. Nie starczy życia, by go w pełni poznać, ale warto próbować, szukać, dotykać, oglądać, smakować i starać się zrozumieć, odkrywać skarby Zanzibaru, serca świata Suahili. Mój brat Kongwa. Każdego wieczoru ustalamy plan na jutro. Może odwiedzimy doktora, albo Mkunga, miejscową akuszerkę. W poniedziałek nasza drużyna gra ważny mecz. W środę możemy wpaść do przedszkola. Przecież chciałaś tam znowu pojechać. Od kiedy zauważył, że jestem ciekawa wszystkiego o życiu tutaj, chcę je poznać, dotknąć, zrozumieć, jest niezmordowany. Jeśli o coś proszę, prawie zawsze udaje mu się spełnić moją prośbę. Zobaczyć, jak się naprawia sieci, jak się szyje żagle, porozmawiać z Fundi, Jaboti i obserwować, jak zabiera się do pracy przy nowej łodzi. Hakuna Shida. Rozpuszcza wici, dzwoni, pyta i okazuje się, że Fundi w przyszłym tygodniu zaczyna pracę w Mfumvi. A żagle stary Okelo będzie naprawiał jutro na plaży w Kibigija. Kręcimy razem kilometry na podrdzewiałych rowerach. Z wiatrem po plaży, pod wiatr drogą, zawsze jedzie przodem. Pokazuje, jak klucząc między domami, omijać głęboki pył. W czas Kaskazji, gorącego monsunu z północy, gdy deszczu nie ma od paru miesięcy i wszystko jest wyschnięte na wiór, a wiejskie drogi robią się grząskie niczym ruchome piaski. Spod każdej chaty nadlatuje pozdrowienie, na które skwapliwie odpowiada. Nigdy nie zapomni pierwszy pozdrowić starszych od siebie, pełnym szacunku Shikamo. Czasem słyszałam lekką dumę w jego głosie, gdy opowiadał ciekawskim na pytanie Kwenda wapi? Dokąd jedziecie? Chyba podoba mu się rola mojego przewodnika i opiekuna. Często zaprasza mnie do domu na wspólny wieczorny posiłek. Zawsze pada rytualne pytanie, co chciałabym zjeść. Z zadowoleniem kiwa głową, gdy jak zwykle proszę o pfeza pilau, bo to znaczy, że trzeba będzie upolować świeże ośmiornice. Naprawdę to lubi i jest w tym bardzo dobry. Może nawet najlepszy w okolicy. Oczywiście sam nigdy niczego takiego nie powiedział, po prostu za każdym razem wraca z pełną siatką. Część do domu, część na sprzedaż. W ogóle nie mówi za wiele. Choć zawsze odpowiada, gdy o coś pytam i tłumaczy mi do skutku, trochę po angielsku, trochę w suahili. A gdy czegoś nie wie albo nie umie mi wyjaśnić, ze szczerym uśmiechem mówi I do know. I już wiem, że sama będę musiała to rozwikłać. Rzadko opowiada o sobie, wszystko muszę od niego wyciągać. O jego rodzicach, o tym jak się tu żyło, gdy był młody. Albo dowiaduje się od innych. Co i róż okazuje się, że komuś pomógł, kimś się opiekował jako dzieckiem, kogoś przygarnął. Gdy przychodzę z wizytą, przynoszę sodas, słodycze i droższe owoce dla dzieci. Nie mieszczą się w domowym budżecie, który Fatima rozsądnie dzieli na kubki. To na jedzenie, to na szkołę dla Garibu, a to na nowe buciki dla Majsam. Kongwa i Garibu lubią Fantę, a dziewczyny kole. Przynoszę je ze sklepu w papierowej torbie, żeby dzieciaki nie zobaczyły butelek, które Fatima chowa w kuchni na później. Na mnie zawsze czeka woda mineralna. Taki ukłon w stronę słabego żołądka Mzungu. Lepiej niech nie pije wody z kranu jak wszyscy. Jemy razem na macie rozłożonej na betonowej podłodze na patio, pod gołym niebem. Ja dostaję szklankę i łyżkę, reszta nie potrzebuje sztućców. Jedzą kwam kono, czyli ręką. Czasem i Garibu sięga po łyżkę, trochę dla towarzystwa, trochę dla zabawy. Przed jedzeniem zawsze odbywa się mycie prawych rąk wodą z dzbanka. Uprzejmie polewamy je sobie nawzajem. Pyszny ryż pilau, który już umiem ugotować po zanzibarsku dzięki Fatimie, ośmiornica duszona w sosie kokosowym z warzywami i kaczumbari, sałatka z pomidorów, ogórków, cebuli i papryki, nieodmiennie dzieło Kongwa. To jedyny facet w wiosce, nie licząc zawodowych kucharzy, który wchodzi do kuchni. Lubię z nimi jeść i patrzeć, jak jedzą. Szybko, bez zbędnych ceregieli, w ciszy, do ostatniego okruszka. Jeśli dzieci nie dokończyły porcji albo coś zostało w garnku, Fatima starannie przykrywa te resztki i chowa do szafki. Będzie na śniadanie. Podoba mu się, gdy podczas naszych eskapad wyciągam z plecaka mandazi albo banany i jemy razem, dzieląc się z dziećmi czy pasażerami w daladala. Uśmiecha się oczami, gdy wchodząc do jego domu wołam jak należy. Hodi, chyba się cieszę, że każdego roku umiem więcej powiedzieć w suahili i zaczynam bez jego pomocy rozmawiać z Fatimą, z sąsiadkami, ze sprzedawcą w sklepiku. Docenia, że się staram, więc staram się tym bardziej. A on cierpliwie mnie poprawia, gdy mylę słowa. Lustruje mój strój, dyskretnie, myśli, że tego nie zauważam, i dostrzegam w jego oczach aprobatę, gdy widzi mnie w luźnych spodniach i koszulce z rękawami, gotową na kolejne spotkanie z kimś we wsi. Choć nigdy nie powiedział na ten temat ani słowa. Jest uważny. Gdy ludzie mijali małą dziewczynkę płaczącą na środku drogi, to on wziął ją za rękę i razem poszli poszukać jej matki. Gdy wsiadaliśmy do łódki, przecierał kawałek burty, na którym mieliśmy usiąść, bo pełno było na nim mewich kup. Gdy szłam za nim, brodząc wśród algowych poletek, zatrzymywał się, by ostrzec mnie przed jeżowcami. Kiedyś podczas spaceru wlazłam na jednego. 7 kolców wbiło mi się w stopę. Bolało okrutnie, bo nie wszystkie od razu udało mi się wyjąć. Przyszedł wieczorem, obejrzał moją nogę i zniknął bez słowa. Wrócił z młodą, zieloną papają i muszelką. Naciął skórę owocu i za chwilę w szczelinach pokazało się gęste białe mleczko. Delikatnie smarował nim moją obolałą nogę, ale tak, by nie dotknąć mnie dłonią. Nie wypada. Po godzinie było po bólu. Już na lotnisku zaczynam za nim tęsknić. Za porannymi telefonami, gdy ustalamy plan na dziś, za wieczornymi posiadami przy kokosie, za wspólnym z jego dziećmi odrabianiem lekcji. Teraz będą tylko SMS-y, zawsze zaczynające się od pozdrowienia Habari, a gdy nie odpowiem od razu, dzwonek lub dwa. Odpisz, co słychać. I tak przez kolejne miesiące, do następnego razu. To już tyle lat.